poważna deklaracja. Wyznaję. Kiedyś rozważaliśmy, tak? To znaczy wyznaję imię Jezusa. Nie tylko, że sobie po prostu mówię imię Jezusa, tylko to jest słowo, co tam było, homologeo, że ja mówię, zgadzam się z tym wszystkim, co Jezus mówi. I mówię to samo, co On mówi, bo jeśli się z tym zgadzam, powinienem mówić to samo, nic swojego. Czyli po prostu żyć nauką Jezusa. Wyznawać Jezusa Panem i Królem. I w sumie, a propos tego Króla, dzisiaj też chciałem trochę mówić na ten temat. Ostatnio rozmawiałem z pewną osobą na temat przypowieści o 10 minach. Chociaż no, trochę też o talentach, bo to tam trochę się różni. I tym bym się chciał z wami podzielić, co tak Jezus wkładał w serce na ten temat. I przeczytamy sobie, to jest z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 11 werset. I czytamy takie coś. 19 rozdział i 11 werset. I czytamy takie słowa. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go, więc wysłali więc za nim poselstwo z tymi słowy, nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł, panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. I rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła 5 min. Rzekł do niego, także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł, panie, oto mina twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz czego nie położyłeś i żniesz czego nie posiałeś. Rzeczy do niego, na podstawie twoich słów osądzę cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jesteś człowiekiem, że jestem człowiekiem surowym. Biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku? Po powrocie miałbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego, panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Taka przypowieść Jezusa. Dużo rzeczy ta przypowieść w sobie zawiera. Ja tak w sumie kilka rzeczy sobie tak wypunktowałem, jakie tutaj tematy Jezus porusza i jaki jest kontekst w ogóle tej przypowieści. Jezus, czytamy, że ogólnie Jezus powoli zdąża do Jerozolimy na już, że tak powiem, ostatnie święto Paschy, na którym będzie uczęszczał, powiedzmy będzie uczęszczał, będzie zabity tam. I w międzyczasie Jezus, idąc do Jerozolimy, na przykład spotyka bogatego młodzieńca, któremu mówi, że jeśli chce mieć życie wieczne, musi zostawić wszystko, co ma i naśladować Jezusa, iść za Jezusem. Jezus spotyka ślepego w Jerychu. Ten ślepy prosi Jezusa o uzdrowienie i Jezus go uzdrawia. Wszyscy oddają chwałę Bogu, czytamy za to. Potem Jezus spotyka w tym samym mieście Zacheusza, tego, który był za niski, żeby go zobaczyć, który się wspinał na drzewo i Jezus chciał zjeść razem z nim obiad. Zacheusz, można powiedzieć, nawrócił się. Powiedział, że wszystko, połowę swojego majątku oddaje, a wszystko to, co komuś kiedykolwiek ukradł, no to oddaje w czwórnasób, czyli poczwórnie to, co ukradł. Jezus wtedy powiedział właśnie do niego, że dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nie wiemy, co tam się do końca stało, jaka ta rozmowa była między nim a Jezusem, ale wiemy, że miało to na niego wpływ wielki. Także po prostu, to nie jest tak, że on postanowił sobie to tak znikąd, ale jakby no tak też mówiło prawo mojżeszowe, że jeśli komuś się coś ukradło, to należało to zwrócić. najczęściej dodać jeszcze jedną piątą do tego, albo jeśli tam ukradł się woła, to trzeba było 5 wołów i tak dalej. Tam były różne przepisy, więc to też nie jest tak, że Zacheusz sobie sam to wymyślił, że nagle w czwórnasób oddaje, ale on wiedział, że chce być posłuszny Bogu, chce być posłuszny też prawu, bo Jezus przyszedł, żeby ludzi zbawić, nawracać i on chciał być posłuszny temu, więc jeszcze dodatkowo dodał więcej, ale to Jezus na niego wpłynął. To nie jest tak, że on sam sobie to wymyślił i nagle sam stwierdził, że on się zmieni. Coś się stało, bo nawet Jezus to skomentował, mówi, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czyli Jezus mówi, to ja przyszedłem szukać i zbawić. To nie on sam siebie zbawił, bo nagle stwierdził, że się poprawi. Coś się stało. I Jezus mówi właśnie, że przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On też jest, stał się zbawieniem, udziałem Zacheusza, stał się synem Abrahamowym. Syn Abrahamowy to też Paweł rozwija tą myśl na przykład, co to znaczy być prawdziwie dziećmi Abrahama. Jezus też o tym mówi, że dziećmi Abrahama są ci, którzy Jego słuchają, którzy wierzą w Niego. A tam Żydzi się spierali, na ogół zawsze mówili, że no my przecież, my jesteśmy dziećmi Abrahama, a Jezus im mówił, że waszym ojcem jest diabeł, szatan, nie? Bo nie ma w was miejsca na moje słowo, nie chcecie słuchać tego, co ja wam mówię. Czyli Jezus sam mówił, że dziećmi Abrahama, synami Abrahama są ci, którzy słuchają Jego, którzy wierzą w Jezusa. To nie są po prostu narodowościowo, że Żyd Żydem. Nie jest dzieckiem Abrahama, bo się taki urodził. Jan Chrzciciel to samo mówił, że Bóg może nawet ożywić kamienie z tych i sobie powołać lud, a nie, to nie chodzi o to, że ktoś się urodził w jakiejś tam konkretnej narodowości. Ale dla Izraela cały czas jest przyszłość, bo Bóg tak obiecał, prawda? Bóg nie zostawił swojego narodu wybranego i cały czas czekają tam wielkie obietnice jeszcze dla nich. Ale i tak Jezus mówi, tak czy siak, ci prawdziwie są dziećmi Abrahama, którzy wierzą w Niego. I mówi, przyszedł Syn Człowieczy szukać i zbawić to, co zginęło. I wtedy ta przypowieść się zaczyna i on mówi, a gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo. Czyli znaczenie ma to, co przed chwilą powiedział, że Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. I czytam, gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo, czyli coś, żeby jeszcze wzmocnić to, co przed chwilą zostało powiedziane. Dodatkowo podobieństwo, czemu też to powiedział? Dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że się wkrótce ma Królestwo Boże ujawnić, uczynić widocznym. I pierwszy punkt, jaki tak sobie tutaj rozważałem, Jezus mówi o Królestwie Bożym, prawda? Jezus mówi tutaj w tej przypowieści, że był pewien człowiek, który był szlachetnie urodzony i ten człowiek miał być królem. Czytamy, że on musiał udać się do innego kraju dalekiego, żeby tam wziąć to królestwo, żeby, że tak powiem, go ukoronowali już tak oficjalnie, mimo że było wiadomo, że on i tak będzie tym królem, ale żeby już go ukoronować tak oficjalnie, no musiał tam pójść, wziąć to i wrócić. I Jezus mówi, oni myśleli, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. I co się z tego dowiadujemy? Bo tym szlachetnie urodzonym człowiekiem jest Jezus w tej przypowieści. To nie jest nie wiadomo kto, chociaż czytałem, że są tam różne jakieś dziwne interpretacje, ale no to tam nie myślę, że nie ma co w to wchodzić. Kontekst ewidentnie pokazuje, że Jezus mówi o sobie, że jest tym szlachetnie urodzonym człowiekiem, który ma objąć królestwo. Zresztą Jezus, wiadomo, nieraz mówimy, że jest synem Dawida. Ludzie go nazywali synem Dawida. Syn Dawida to jest tytuł Mesjasza, ale też jednocześnie to jest tytuł króla, bo wszyscy Żydzi wiedzieli, że ten król, który ma być z rodu Dawida, to on będzie właśnie synem Dawida, tak go nazywali. Mesjasz ma być potomkiem z rodu Dawida. Nawet zresztą ten ślepy, którego Jezus uzdrowił w Jerychu, on właśnie mówił, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. On tak mówił po prostu dlatego, że on wiedział, że Jezus jest królem. Jezus jest Mesjaszem i on widział w nim taką osobę, tego króla i Mesjasza. Dlatego wiedział, kogo prosi. Wiedział, z kim ma do czynienia. Na ogół ci, którzy zobaczyli Mesjasza w Jezusie czy króla, oni od razu go tak tytułowali. Wiedzieli, kto przyszedł. Chociaż myślę, że nawet i tak do końca nie wiedzieli, kto tak naprawdę przyszedł. Często nie zdawali sobie sprawy, że to sam Bóg do nich przyszedł. Nie? Bo często Żydzi na ogół do tej pory mają takie mniemanie, że Mesjasz nie może być Bogiem, że to jest po prostu, to ma być człowiek polityczna osoba, która po prostu no, spełni jakieś tam rzeczy. Nie? To się często wymyka z takiego myślenia ludzi. I co to oznacza, nie? W tej przypowieści, że ta osoba idzie objąć królestwo. I dla nas to oznacza, że Jezus pierwszy, skoro ma objąć królestwo, no to jest królem. To, co śpiewaliśmy w tej pieśni, tak? Jezus mój król, mój Pan i mój Bóg. To oznacza, że Jezus poszedł wziąć królestwo, a my, nazywając go królem, jednocześnie czynimy siebie jego poddanymi. Nie mówimy na kogoś, że ten jest królem, ale ten król, wiecie, ja nie mam nic z nim, że tak powiem, do czynienia. Jeśli ja tytułuję go królem, no to znaczy, że on jest moim królem, a ja jestem jego poddanym. Królestwo Boże, nie? Żydzi myśleli, że ma się objawić Królestwo Boże. I tak pokrótce, o co chodziło z tym Królestwem Bożym, bo to jest też często takie zastanawiające, no nie? Gdzie na początku, kiedy Izrael powstało, kiedy Mojżesz wyszli z Egiptu, był Jozue, to na początku oni nie mieli królów. Tylko Bóg był ich królem. I w pewnym momencie oni zobaczyli, że w innych narodowościach to tam mają królów. Oni już nie chcą mieć Boga za króla, oni chcą mieć takiego króla, jak wszyscy inni mają. I Bóg wtedy, czytamy, że się zasmucił, ale powiedział, jak chcecie, proszę bardzo, macie króla. I wtedy ustanowił Saula jako króla, potem Dawid, później cała reszta. I tak to się krok po kroku cały czas chyliło ku upadkowi, bo w sumie część z tych królów była dobra, szła za słowem Pana, czytamy, później zaraz kolejni nie szli za słowem Pana, wręcz wchodzili w jakieś bałwochwalstwo i tak dalej. I było takie oczekiwanie, że Żydzi chcieli, żeby znowu było Królestwo Boże, gdzie Bóg będzie panował. Gdzie znowu będzie, jak to się mówi, Prawo i Sprawiedliwość, nie ta partia polska, tylko Prawo i Sprawiedliwość Boża, prawda? Nie mówimy tu o żadnych politycznych rzeczach. Ale czytamy takie, stąd się myślę wzięła ta nazwa. Z Mojżeszowej Księgi, gdzie Bóg mówi, że Jego jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale to takie było założenie, że znów nadejdzie taki rząd Boży, gdzie sam Bóg będzie królował nad Izraelem, gdzie będą Jego prawa respektowane, gdzie będzie właśnie sprawiedliwość, gdzie ludzie nie będą już przeciwko sobie. Cały czas zresztą Bóg chciał, żeby tak było. Izrael tak miał żyć, cały czas te wszystkie prawa były po to, żeby Izrael jako to światło dla narodów miał ukazać innym, jaki jest Bóg. Że jest taki wspaniały, że tu jest panuje miłość i tak dalej, że jest właśnie prawo, że jest właśnie wszystko tak dobrze, że tak powiem. I co oni zawsze, no niestety nie udawało mi się. I w końcu przychodzi Jezus i głosi, że Królestwo Boże nadchodzi, już blisko jest. Nawet mówi wśród was. Ogólnie też patrzyłem sobie ten fragment, wiecie, jest to tłumaczenie, ten Nowy Testament, ten dynamiczny. I ogólnie uważam, że to jest bardzo fajny, ten dynamiczny. Chociaż nie można na ślepo wszystkiego słuchać, co oni piszą. I oni na przykład bardzo milczą tutaj na temat tego królestwa, tak w tym fragmencie. Nie za bardzo w to wchodzą. Z tego względu, że oni głoszą tak zwany amilenializm, czyli że dla nich Królestwo Boże nigdy nie nadejdzie tak fizycznie. Ono jest tutaj w takiej duchowej rzeczywistości. Wszyscy, którzy jesteśmy w Jezusie, no to należymy do tego Królestwa. Ono jest takie duchowe, ale nic poza tym nie ma. No i najczęściej tu Jezus jakby nawet sam mówił dwa rozdziały przed, zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Oni też się go o to pytali. Mówi, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. I Jezus wtedy mówi, że przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie, że przyjdzie jak błyskawica. I niby tutaj tak, wiecie, z tej wypowiedzi wygląda, że to Królestwo Boże, no nie można powiedzieć, że ono gdzieś jest, tylko, że jest pośród was. I Jezus jakby wskazywał, że jest to królestwo pośród was, bo i ja jestem pośród was, bo Jezus przychodzi wraz z nim królestwo. I każdy jego uczeń, który jest w nim, prawda? W nas jest też nasz Pan Jezus Chrystus w duchu. Ojciec i Syn mieszkają w nas. Więc i w każdym z nas jakby jest cząstka tego królestwa. Ale Nie możemy tak tylko polegać na jednym fragmencie, żeby tłumaczyć takie coś. Jezus, mówiąc tą przypowieść, mówi konkretnie, że On poszedł objąć królowanie i przyjdzie z powrotem, żeby te królestwo wprowadzić. Oni, czytamy, myśleli, że królestwo ma się objawić już wkrótce. Czyli oni myśleli, że to królestwo ma być już widoczne zaraz. Czyli myśleli, że Jezus wpadnie do Jerozolimy, nie wiem, może zrobi jakiś rozruch, przejmie władzę tam od faryzeuszy, saduceuszy i ustanowi Królestwo Boże. Więc oni wierzyli, że to królestwo ma być fizyczne. Tylko nie wiedzieli kiedy. W innym fragmencie, na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy Jezus jest już zabierany do góry, do Ojca, to pytają się Jego uczniowie, gdy oni wtedy się zeszli, pytali się Go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Jak, bo tutaj było o wylaniu Ducha Świętego, Jezus im powiedział, że będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu dniach i wtedy oni się pytają, czy w tym czasie już odnowisz Królestwo? Jezus mówi, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Nie powiedział, że nie będzie Królestwa, prawda? Co ty gadasz? Przecież to Królestwo już wśród was jest, przecież wy jesteście Królestwem. Mówi, to jeszcze nie ten czas i to miejsce, nie wasza to rzecz to znać. Ojciec ustanowił, kiedy to będzie, nie? Więc Jezus nam mówi, że nadejdzie Królestwo. To już jakby jest w tej rzeczywistości duchowej, ale Jezus pierwsze co ma powrócić fizycznie, a wraz z Nim też nastąpi Królestwo fizyczne. Czytamy też o tym tysiącletnim królestwie, gdzie będzie panowanie Chrystusa, prawda? Jezus mówi, że Syn Człowieczy się objawi, prawda? Nawet mówi w takim sensie, że uczyni się widocznym, że go wszyscy zobaczą. Tak jak tu mówi, że jak błyskawica zabłyśnie od jednego krańca świeci aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Czyli on ma na myśli, nie, czasami kiedyś myślałem, że błyskawica to się kojarzy z czymś, że to będzie takie szybkie jak błyskawica, nie? Że tylko pyk, mignie i koniec. Ale Jezus mówi, jemu chodzi o to, że Syn Człowieczy tak samo się objawi jak ta błyskawica, którą widzą wszyscy na niebie. Od wschodu do zachodu, tak samo my zobaczymy Jezusa. Fizycznie zobaczymy Jezusa, jeśli do tej pory będziemy żyli jeszcze, prawda? Bo może Pan nas zawoła wcześniej do siebie, ale wszyscy ci, którzy będą tutaj na ziemi, w momencie, kiedy Jezus przyjdzie, Go zobaczą. Nie wiem, jak to jest możliwe, a ktoś powie, co z tymi z drugiej półkuli ziemskiej, czy coś. Nie mam pojęcia. Jezus mówi, wszyscy zobaczą. Wszyscy zobaczą Jezusa. Tak namacalnie, nie? Więc oni myśleli, że ma się objawić wkrótce i wtedy Jezus mówi to przypowieść, że no jakby tu nawiązując do tego, że to nie będzie tak od razu, jak im się wydawało, ale ten król, który ma zostać królem, ten szlachetny młodzieniec, on musi wyjechać do kraju i wrócić i wtedy nastanie to królestwo. Tutaj czytamy, że on wrócił w tej przypowieści i pierwsze co rozliczył swoje sługi, a później zajął się tymi, którzy nie chcieli, żeby on był ich królem. Więc Jezus mówi, że na pewno wróci i na pewno nastanie królestwo, bo on tu wróci jako król. I wtedy zaczną się dziać różne rzeczy. Więc pierwsze co, to Jezus jest królem. Jezus przyjdzie tu wraz ze swoim królestwem. Zawsze Jezus mówi, żeby się, nawet mówi, gwałtem ludzie się wdzierają do królestwa. Nie? Ludzie chcą tam być. Chcieliby tam być, ale mówi, to nie jest takie hop-siup. To nie jest takie proste. Bo wszyscy by chcieli, ale wielu ludzi nie chce iść za Jezusem. Wielu ludzi nie chce naśladować Jezusa. Wielu ludzi nie słucha Jezusa. Żeby czasem nam się nie wydawało, że słuchamy Jezusa, a później będzie tak, jak Paweł przeczytał od początku, abyśmy przypadkiem nie odrzucili tego, który mówi. Bo słuchać Jezusa, tak jak zawsze mam wrażenie, powtarzamy to co tydzień, to jest słyszeć Go i żyć tym, co On mówi. Słuchać Jego słów i wykonywać to, co On mówi. To jest słuchać Jezusa. Słuchać Króla. To, co śpiewamy, że Jezu, Tyś Królem moim jest. Tak, dlatego to są takie poważne deklaracje, bo wyznajemy Jezusa królem. Czyli jednocześnie mówimy, że ja się poddaję pod to, co ty mówisz. i chce się poddać pod to, co ty mówisz. Więc Jezus mówi, że Królestwo Boże jest dla tych, którzy właśnie uwierzyli w Jezusa i którzy idą za Jego Słowem i żyją według tego, co Jezus mówi. Bo potem będą te sytuacje, gdzie Jezus mówi, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy coś. Odejdźcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie, nieprawość, prawda? Czyli ci, którzy nie czynią słów Jezusa. To jest bezprawie, tak? A z nowym prawem, że tak powiem, jest to, co Jezus mówi. Bo Jezus nie zaprzecza prawu mojżeszowemu. Jezus mówi to samo, tylko że praktycznie podsumowuje w sobie, prawda? To, co prawo mówiło. Bo tak jak Paweł mówi, że całe prawo się podsumowuje w tym, Jezus, że będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego, tak jak siebie samego. To jest w sumie, można powiedzieć, tak samo, bo podsumowujące, bo jeśli kogoś prawdziwie miłujesz, to nie wyrządzisz mu krzywdy żadnej. Jakikolwiek, czy tam pożądliwość, kradzież, morderstwo, czy cokolwiek. No jeśli kogoś miłujesz, to żadna z tych rzeczy nie wchodzi, że tak powiem, w związek z miłością. Nie? Więc pierwsze co, no to mówi Jezus, że czeka Królestwo Boże. Przyjdzie Królestwo Boże tu, fizycznie. I ci, którzy, mówi, Jego słudzy, nie wszyscy to czytamy, ale słudzy Jego, będą mieć udział w tym Królestwie. I co wtedy pierwsze co mówi? Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 10 min i rzekł do nich, obracajcie nimi, aż powrócę. Czyli pierwsze, co mówi, aż powrócę, to co już wspomnieliśmy, czyli tu jest pewność, nie? Ja na pewno wrócę, tu nie ma czegoś takiego, może wrócę, tylko aż powrócę, wy handlujcie tym, co wam dałem. Te miny to są pieniądze po prostu, to jest jakaś tam, wiecie, nie wiem, jak mamy złotówki, powiedzmy, tam były miny, tak? To jest jakaś tam wartość, jedna mina to chyba tam 3-miesięczne wynagrodzenie, coś takiego. Więc to są jakieś pieniądze, które Pan dał tym 10 sługom, każdy dostał jakieś pieniądze i Pan wydaje konkretne polecenie. Nie? Mówi, obracajcie tymi pieniędzmi, czyli no inwestujcie to. Zróbcie tak, żeby to się pomnożyły te pieniądze, żeby te pieniądze pracowały. Prawda? I czytamy, że gdy on objąwszy królowanie powrócił, czyli na pewno, kazał przywołać do siebie najpierw kogo? Te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. I czytamy, zjawił się więc pierwszy i rzekł, Panie, mina Twoja przyniosła 10 min zysku. I co moją uwagę zwróciło, to też to, że ten człowiek mówi, nie, że Panie, zarobiłem dla Ciebie 10 min, nie? Tylko mówi, mina Twoja przyniosła 10 min zysku. To jakby tak wskazuje, że on nawet... To nie było jakiejś pychy w tym człowieku, że to ja zarobiłem, ja tyle pracowałem, tak dobrze inwestowałem, że masz teraz 10, tylko to było takie pełne pokory powiedzenie, że to twoja mina to zarobiła. To nawet nie były moje pieniądze, bo ja obracałem czymś, co nie było moje, nie? Ja zainwestowałem nie moje pieniądze. I więc w sumie mi się to nie należy, to nie jest jakaś chwała dla mnie. Bo ja nawet, gdybym nie miał żadnych pieniędzy, to bym nic nie mógł zainwestować. Tylko dostał te pieniądze ten człowiek. Więc mówi, mina twoja przyniosła tyle zysku. I taki mi się fragment przypomniał. A propos tego, widzimy, że ten człowiek, ten szlachetnie urodzony, ten król, on dał ludziom dary. Dał ludziom coś, po prostu, za darmo. Masz i obracaj tym. Jest jakaś odpowiedzialność na tych ludziach, żeby dobrze się zajęli tym darem, ale oni to dostali. To nie było nic z nich. I w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, Paweł pisze takie słowa: każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Obdarzył darami ludzi, nie? Jezus. Myślałem, że on wstąpił, powiódł ze sobą tych, wyciągnął ludzi z więzienia, nas wyciągnął z więzienia, dał ludziom dary i same dobre rzeczy przyszły. Jezus przychodzi, daje ludziom dary, wyciąga ludzi z więzienia i tu mówi, a to, że wstąpił, coś innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Tu Paweł w ogóle porusza taką kwestię, że skoro Jezus wstąpił, to znaczy, że najpierw wstąpił, to znaczy, że on najpierw był u góry, u Ojca, że on nie jest zwykłym człowiekiem urodzonym po prostu tutaj na ziemi jak każdy z nas, ale jest Synem Bożym, który zstąpił, tu się urodził jako człowiek, jest jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem i mówi, ten wstąpił, no nie? Tu pisze, aby napełnić wszystko i czytamy, i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusa. Po co? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli on mówi, przyszedł Jezus, wyciągnął ludzi z więzienia, dał ludziom dary i mówi, te dary każdy dostał. Nie? Pisze tak, co mówi, że każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Każdy ma łaskę, ten dar Chrystusowy jest dla wszystkich, którzy idą za Nim. I mówi, różnych ludzi ustanowił, każdy ma swoje jakieś zadanie. Nie? Jedni są tutaj, mówi, ewangelistami, inni prorokami, inni pasterzami, nauczycielami. Jak wiemy, z innych fragmentów jest pełno innych darów, dar miłości, dar nauczania, mądrości, prawda, jest pełno tych dobrych rzeczy, które Jezus dał jako dary. I po co te wszystkie dary są? One po to są, mówi, żeby przygotować świętych, czyli wszystkich tych, którzy idą za Jezusem, do posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Czyli Jezusowi chodzi o to, żeby budować Jego ciało, czyli Jego Kościół, żeby to ciało wzrastało, prawda? Więc mówi, że nas, którzy tu jesteśmy, On nas przygotowuje po to, żebyśmy mogli posługiwać też innym ludziom, żeby ciało Chrystusa było budowane, my siebie wzajemnie, tu mamy budować się tym, że dzielimy się Chrystusem, którzy już jest, idziemy za Nim, ale też jednocześnie to oznacza, żebyśmy byli gotowi do posługiwania tym, którzy jeszcze Jezusa nie znają. Nie? Bo Jezus chce, żeby to ciało Chrystusa wzrastało. Ono ma być budowane. Nie, to nie jest jakiś ekskluzywny klub, gdzie już tylko my się liczymy, którzy już poznaliśmy Jezusa i nikt więcej. Tylko Jezus mówi, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Więc Jezus mówi, ja przyniosłem wam dary, dałem ci tą minę, żeby teraz to było obracane, coś z tym się działo, o co chodzi z tym, żeby coś z tym robić. Nie? Jezus mówi, nie po to ja uratowałem, żeby po prostu ktoś, wiecie, powie tak, Panie, wyznaję cię moim królem i tak dalej. I później co? On mówi, zawinąłem sobie ten talent i nic z tym się dalej nie działo. Nie? Tylko, a tamta reszta coś robiła, nie? Inwestowała, tak? Tam czytamy. Czyli co oni robili? Coś z tym pieniądzem się działo, nie? Ogólnie to tak, co to jest inwestowanie? Inwestowanie. Ja trochę się tak próbowałem ten temat jakoś tam kiedyś zastanawiać, wiecie, bo człowiek może myśleć tam w takich kwestiach, że żeby sobie tam na emeryturę odkładać czy coś, szczególnie, że ja mam tą jednoosobową działalność, więc tam w sumie muszę sam sobie odkładać na emeryturę, już nie wiem, tam w ZUS-ie jest jakiś minimum. Więc tam się trochę interesowałem, nie? I ogólnie to wymaga sporo nauki, powiem szczerze. Takiego czegoś, że żeby poznać te, wiecie, jakieś ekonomiczne rzeczy, jak to działa, jakieś akcje, obligacje, coś tam. To jest ogólnie takie coś, że człowiek musi się trochę nauczyć tego, żeby, że tak powiem, świadomie, bezpiecznie inwestować swoje pieniądze. Nie? I wierzę, że tak samo jest tutaj. Że najpierw, żeby wiecie, bezpiecznie i skutecznie inwestować to, co Jezus chce, to my musimy się najpierw uczyć u Niego, uczyć się od Chrystusa, poznawać Jezusa, być Nim napełnieni i wtedy, kiedy ty jesteś nauczony przez Jego Słowo, tak, bo Jezus naucza, mówię, Jezus chce nas oczyścić swoim Słowem, żebyśmy żyli w prawdzie, żebyśmy nie mieli jakichś, wiecie, tam krzywych wierzeń na Jego temat, czy na temat tego, kim On jest, czy w ogóle, to mówi, najpierw musisz się u mnie nauczyć, a potem będziecie przygotowani, żeby posługiwać innym. Wiecie, my cały czas się uczymy. Ciężko tu powiedzieć, że ktoś z nas jest taki nauczony, że już wszystko wie, tak? Cały czas się uczymy. Powiem szczerze, że tam czasami to mam wrażenie, że tak słabo nawet ta nauka mi idzie. Pod kątem takim, żeby naprawdę wykonywać słowo Jezusa. Nie? Bo to wiecie, często jest takie, to są takie górnolotne słowa. Człowiek myśli tutaj o nie wiadomo czym, że tu będzie, nie wiem, musi być jakimś ewangelistą, pojechać do Afryki na słowo Jezusa i żeby tam miliony ludzi się nawracały, czy coś w tym stylu. Często trudno jest posłuchać Jezusa we własnym domu, we własnym małżeństwie. Wiecie, to człowiek wiecie, myśli, że nie wiadomo, gdzie miałby jechać i ludzi nawracać, a czasami się nie potrafi zachować wobec żony, albo żona wobec męża, według słów Jezusa. Albo wybaczyć, albo coś. Nie? To są takie rzeczy, by się wydawało podstawowe. Wiecie, tu myślimy nie wiadomo o jakim inwestowaniu, że tutaj nie wiadomo, co będzie. A Jezus mówi, najpierw w tym małym bądź wierny, tak? Naucz się tutaj najpierw. Co ty myślisz, że to o jakimś jechaniu gdzieś? Najpierw dbaj o tych, których ci postawiłem obok ciebie. Wiecie? Ty mi się zajmij. Więc tak jak w życiu to inwestowanie wymaga jakiegoś, wiecie, nauki, tak samo i my musimy się uczyć od Jezusa, żeby dobrze usługiwać innym. No bo co my chcemy usługiwać innym, jak nie znamy Jezusa, tak? Co chcesz innym dać, jak ty nic nie masz, tak? Ja tylko mówię, mogę dać to, co sam dotrzymałem, tą minę, którą mi ten król dał, to tym się mogę dzielić, nie? Dzielić to dalej i pomnażać, nie? Tutaj na końcu Jezus wspomniał te słowa, że każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, kto nie ma i to, co ma, będzie odebrane. Jezus podobne, że coś powiedział w przypowieści o siewcy, tak samo, kiedy tłumaczył uczniom. Też w tych słowach mówił, że ten, kto ma, temu będzie dodane więcej. I wiem, że to jest takie coś, że jeśli ty masz Jezusa, idziesz za Jezusem, słuchasz Jego słów, to będzie ci dodane. A jeśli nie, no to nawet to, co masz, co wydaje ci się, że masz, no bo otrzymałeś jakąś tam cząstkę, to i to będzie ci zabrane, jeśli to nie będzie się rozwijać. Więc otrzymaliśmy dary od Jezusa. I to tam nie mówię, że to tam konkretnie muszą być dary, tam nie wiem, śpiewanie, że jeden śpiewa, to już musi grać w uwielbieniu, nie wiem, ktoś tam ma dobrą gadkę, to będzie głosił kazania, albo coś w tym stylu, bo ktoś dobrze gotuje, no to będzie dobre jedzonko robił tam dla zboru. To nie chodzi o to, że tam musisz koniecznie jakiś talent, który tam masz, nie? Bo to często tak ludzie myślą, że przypowieść o talentach, to znaczy, że masz talenty, tak? Takie swoje talenty. Wiecie, tu chodzi o dzielenie się Jezusem Chrystusem, tak? I każdy z nas jest do różnych rzeczy powołany i to, że nie wiem, ktoś gra czy głosi, to wcale nie znaczy, że on to musi konkretnie robić, bo umie grać na gitarze. Bo są ludzie, wiecie, czasem jest tak, że człowiek gra na gitarze, ale bardziej się skupia, jak ja dobrze gram, jak coś tam już Jezus zna serce. I niektórych może usunąć z takiej służby. Jeśli człowiek będzie za bardzo patrzył, że o, jak ja tu gram, o, jak ja tu głoszę, nie wiadomo jak. Bo wszyscy mówią amen, amen, jak coś tam powiem, tak, albo nie wiadomo co. I później, nie wiem, wiecie, każda służba ma jakieś tam swoje niebezpieczeństwo powadnięcia w pychę, tak? Bo cię ludzie za bardzo pochwalą, bo coś tam. Tam wiadomo, niektórzy może są bardziej podatni, może mniej, ale każdy coś ma. No. Więc mówi, dary są. I ja chcę, żebyś tym obracał, czyli wyposażał, jakby dalej dbał o rozrost ciała Chrystusa. Dlaczego tak mówię? Bo czytamy, że to podobieństwo... Jezus powiedział, że gdy oni tego słuchali, czego oni słuchali wtedy? Przeczytaliśmy, że Jezus powiedział, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I czytamy, że oni, gdy tego słuchali, powiedział im dodatkowo to podobieństwo. I dla mnie to, te miny, te rozrastanie, dlatego uważam, tak jak tu apostoł Paweł mówi, że każdy dostrzymał dar, żeby się budowało ciało Chrystusa. I to samo Jezus mówi, wierzę tutaj, bo Jezus mówił, że On przyszedł po to, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. I mówi, że kiedy ta przypowieść, kiedy nie ma tego króla, kiedy on pojechał, to chce, żeby ci słudzy robili tą samą misję, którą on robił. Nie? Czyli szukać to, co zginęło i głosić Jezusa. Nie? I dzielić się Jezusem. Dzielić się tym, co on nam dał, żeby to królestwo się rozrastało. Nie? Bo temu Panu chodzi o zysk. Nie? On chce, żeby to urosło, nie? Po co się inwestuje pieniędzy? Po to, żeby było więcej tych pieniędzy. Tak samo on mówi, ja chcę, żebyście wy inwestowali to, co ja wam dałem, żebyście się dzielili tym z innymi, żeby nas było więcej, żeby to królestwo się rozszerzało, póki jest na to czas, nie? Jezus mówi, aż wrócę, bo wrócę na pewno. To jest jak, wiecie, to zaproszenie do tej uczty weselnej. Mówi, no ci zaproszeni, co na początku, oni nie chcieli przyjść, no to dobra, to wychodźcie tam na ulicę i zapraszajcie wszystkich. Gdzieś tam na jakieś kąty, panie, jeszcze miejsce jest, no to idźcie tam na jakieś bezdroża i wszystkich zapraszajcie, kogo tylko spotkacie na wesele mojego syna. I tu jest tak samo, nie? Jezus mówi, moją misją jest szukać i zbawić to, co zginęło, więc naszym zadaniem jest w sumie to samo, nie? Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Syna i Ojca i Ducha Świętego, ucząc ich wszystkiego, co wam powiedziałem, prawda? To jest to obracanie, żeby dzielić się tym, co Jezus ci wkłada w serce, nie? Ja nie mówię, że mamy być jak Świadkowie Jehowy, chodzić po domach i to teraz ten nakaz ewangelizacji jest konieczny, więc musimy teraz pójść i coś robić. Ale tam, gdzie jesteś, są ludzie wokół ciebie, nie? Nawet w twoim domu czasami, nawet Jezus, wierzę, że nawet Jezus chce, żebyśmy pracowali w małżeństwie, prawda? Nie musisz nie wiadomo gdzie daleko iść, żeby dzielić się tym, co Jezus ci wkłada w serce. Nie? I uczyć innych, którzy oczywiście też chcą się uczyć, wiecie, bo to też, jak możesz uczyć kogoś, kto nie chce się uczyć, to możesz powiedzieć komuś, wiecie, o Jezusie i tak dalej, ale to jest, myślę, to wiecie, rzucanie pereł przed wieprze też. Jezus nie każdemu odpowiadał zawsze, jak tylko ktoś coś go pytał, nie? Czy Herod, czy Piłat. Czasami Jezus wiedział, kiedy nie warto mówić, nie? My nie znamy serca jak Pan, nie? Ale czasami są takie sytuacje, że po prostu widać, że czasem nie warto nic powiedzieć, nie? Więc zaczyna się to inwestowanie. Jezus mówi, ja na pewno wrócę. I co się dzieje? Pan wraca i mówi, że przykazał przywołać tych, których dał pieniądze, aby dowiedzieć się, ile kto zarobił. I pierwszy przychodzi i okazuje się, że tam mówi, właśnie mina twoja przyniosła 10 min zysku i rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Drugi tak samo przychodzi, byłeś wierny, masz tu, będziesz obejmiesz władzę nad 5 miastami. Czyli Pan przychodzi i rozlicza się z tymi, którym dał. Nie? Nadchodzi taki moment rozliczenia, żeby tu zobaczyć, kto jak wykorzystał ten dar, który otrzymał. I wierzę, że będzie tak samo z nami, kiedy Jezus wróci. Nie? Żeby zobaczyć, kto jak wykorzystał to, co otrzymał od Jezusa. Nie? Czy się tym dzieliłeś, czy po prostu, jak tu będzie trzeci przypadek, zostawiłeś to w chustce po prostu dla samego siebie, bo wiedziałeś, że coś tam dostałeś, ale w sumie nic z tym dalej nie poszło. I co on mówi, jest jakby wywyższenie tych sług, którzy przynieśli zysk, nie? Mówimy, o, byłeś wierny w małym, to dostaniesz więcej. Nie to, że zwalniam cię, nie jesteś już moim sługą, odpocznij sobie. Tylko mówi, jakby tu byłeś wierny, okej, teraz będziesz miał inną odpowiedzialność. I mówi, że będziesz władał nad 10 miastami, na przykład tamten, drugi nad 5 miastami. Jest, mówi, okazuje się, że jest jakaś kolejna odpowiedzialność, którą Jezus przydziela tym, którzy przynieśli owoc, że tak powiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Czy rzeczywiście będzie tak, że będziemy, nie wiem, ktoś się będzie władał jakimś miastem, czy nie miastem, czy coś w tym stylu. Wiecie, czytamy, że są nagrody dla zwycięzców, że będziemy, tak jak Jezus mówi, na tronie rządzić żelazną tą laską nad narodami. Myślę, że nie na darmo słowo mówi takie rzeczy. Nie myślę, że to są jakieś przenośnie, bo jeśli to by było tak, jak, że to teraz się dzieje w duchowej rzeczywistości, no to tak średnio widzę, żeby Kościół rządził tutaj narodami. Raczej to świat często próbuje rządzić Kościołem. Więc tak średnio widzę taką władzę Kościoła, tak? Tutaj nie wiadomo nad czym. A więc, no, słowo tak mówi, tak? Jezus tak mówi, że jest nagroda. Jak to będzie wyglądać, nie mam pojęcia. Jedno jest pewne, to to, że To nie jest tak, że człowiek nie będzie nic robił. Będziemy jakimiś, jak to czasami ludzie sobie wyobrażają, jakimiś aniołkami w niebie i tam, nie wiem, sobie latali nad jakimś strumyczkiem, czy gdzieś tam w jakimś ogródku i tak po prostu sobie w błogostanie jakimś żyli. Tylko tu Jezus mówi, no jest kolejne zadanie. Jesteś wierny, pięknie, dobry sługo. Nie, tutaj wywyższam cię, bo teraz będziesz tutaj nad czymś więcej niż to, co ci dałem. Także będzie jakieś nagroda, wywyższenie, nie? Od Jezusa. Za to, że byłeś wierny w tym, żeby obracać tym, co On ci dał. Czyli w sumie tak naprawdę no, nic nie włożyłeś od siebie takiego, wiecie, nie, żadnych pieniędzy. Jezus się wyposażył we wszystko, ale chce, żebyś używał tego, nie? Sam Jezus mówi, tak, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie? Tylko trwając w Nim możemy cokolwiek uczynić, przynieść owoc. Mówi, że jeśli ten owoc przynosimy na chwałę Ojca, tak? Bo wtedy to znaczy, że prawdziwie uczniami Jezusa jesteśmy. To znaczy, że prawdziwie Go słuchamy i uczymy się od Niego. Bo On jest nauczycielem, tak? Więc mówi, jest przyszłość. Będzie królestwo. Ono nadejdzie. Nie wiemy kiedy. Wiemy, że wtedy, kiedy Jezus wróci. Kiedy Jezus wróci? Nie wiemy, kiedy Jezus wróci. Wiemy tylko, że będą różne rzeczy też działy się przed Jego powrotem. Na przykład Jezus mówi, że słońce się zaćmi i księżyc nie da swojego blasku i wszyscy będą się bali, ale mówi, wy wtedy podnieście głowy swoje do góry, bo już będziecie wiedzieć, że już jest blisko. Tak? Nie wiem jak inaczej, ale jeśli to zobaczymy kiedyś ze naszego życia, no to mam nadzieję, że będziemy pamiętać te słowa, gdzie Jezus mówi, podnieście głowy do góry. Nie bójcie się, bo cały świat będzie się bał, bo będą mówić, moce niebieskie się poruszyły, wszystko się rozwala, wiecie, tu ziemia zaraz się rozwali, bo przecież bez słońca i księżyca to trwać nie może. Ale mówi Jezus, wtedy, kiedy wszyscy będą się bać, to dla was to jest znak, że ja już właśnie zaraz będę. Nie wiem, jakie to będzie, nie wiem, czy to tak człowiek, że jak to zapamiętać, nie? W tym, bo to emocje zaraz będą, przecież wiecie, jak człowiek, jak usłyszy złe wieści, to zaraz, o mój Boże, a co my zrobimy, zaraz wojna i tak dalej, jak to zobaczymy, to naprawdę trzeba mieć te słowa Jezusa w sercu, żeby to zobaczyć i o, już Jezus nadchodzi, nie? I cała ta przypowieść, wiecie, ona tak mówi, że Jezus na pewno przyjdzie, więc mówi, to możecie się być pewni tego, że ja poszedłem tylko wziąć to królestwo i ja przyjdę z tym królestwem i będzie coś więcej. Ale jest jeszcze ten trzeci sługa, którym często tak, wiadomo, człowiek nie lubi rozważać trzeciego, i mówi, ja to otrzymałem w chustce. I mówi, ja się bałem ciebie, że jesteś surowy, że bierzesz coś, co nie jest twoje, że żniesz tam, gdzie nie posiałeś. I Pan mówi do niego, że no, na podstawie twoich słów cię osądzę, sługo zły, czy w innym gnuśny, leniwy, czy właśnie na przykład niezdecydowany. Dlaczego on powiedział na niego, że jest sługą złym? No bo dał wszystkim konkretne polecenie. Co powiedział? Obracajcie, aż powrócę. Ten nic nie robił w tej kwestii. Czyli nie posłuchał polecenia swojego króla. Nie posłuchał tego, co Pan do niego powiedział. I nic z tym nie zrobił. Schował to po prostu, czytamy, w chustce, tak? Mówi, dlaczego więc nie dałeś pieniędzy moich do banku, po powrocie miałbym je z zyskiem? Tam jest takie słowo użyte, stół, że czemu nie położyłeś na stół? To ma tak w domniemaniu, że są jacyś bankierzy, którzy obrócą tymi pieniędzmi. I wiecie, w życiu jest tak, że jak się nie znasz na inwestowaniu pieniędzy, nie chce ci się uczyć tego, żeby samemu zainwestować swoje pieniądze i mieć lepszy zysk. No bo to tak jest, ja czytałem, że jeśli samemu człowiek się tym zajmie i samemu pozna te mechanizmy, jak działa ten cały rynek, ekonomia, giełda i tak dalej, to jest w stanie dużo więcej zarobić i zyskać. Ale jeśli nie masz, wiecie, nie chcesz się tym zajmować, nie masz na to czasu i tak dalej, to możesz na przykład, wiecie, wpłacić tam, banki mają takie swoje programy, że ty nam będziesz wpłacać tam 1000 miesięcznie, a my ci gwarantujemy tam mały zysk, ale tam 1% czy 2% w skali roku, że te pieniądze będą jakieś tam rosnąć, ale to jest w sumie takie, no po prostu, mały zysk. No nie? I tak samo tutaj ten Pan mówi, mógłbyś to dać dla tych, którzy obracają, którzy potrafią to robić, to chociaż byłby zysk, mały, ale by był, nie? A nie, że nic. Wiecie, tu nie jest jakby wytłumaczone, co to znaczy, co to za bank. Ja myślę, tak czytając to i tak rozważając, że wiecie, mamy właśnie ciało Chrystusa, jest Kościół, są ludzie, którzy żyją z Panem, którzy idą za Nim. Więc jeśli sam nie wiesz jak, sam nie potrafisz tego, wiecie, inwestować, czy iść i dzielić się tym, no to zawsze można się, że tak powiem, wiecie, przyjść, nie wiem, podpytać innych, żeby inni ciebie wykorzystali na przykład do jakiegoś, nie wiem, głoszenia, grania, działania, czy ewangelizacji, czy coś, czy może ci nawet wezmą i powiedzą, jak mógłbyś Jezusa poznać bardziej, żebyś umiał się tym dzielić, nie? Nauczą cię może. Ale tak czy siak, nie wiem, tu Jezus jakby nie tłumaczy tego konkretnie, nie mamy takiego wyjaśnienia, co to ten bank, ale Jezus mówi, że się da, tak? Jest coś takiego, że mówi, może będzie mały zysk, ale ktoś będzie tym obracał. Ktoś ciebie pokieruje może, żebyś mógł się dzielić tym, co masz, żeby to nie było bez zysku. Bo mówi, do tych, którzy stali obok, powiedział, odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. I oni się dziwią, panie, ale już ma przecież 10. On mówi właśnie, iż każdemu, kto ma, będzie dane, temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Czyli mówi, że jest to bardzo ważne, żeby usłuchać tego polecenia króla i obracać tym, bo mówi, jeśli tego nie posłuchasz tego, to będzie odebrane to, co masz. I inny skorzysta z tego. Jak? Nie mam pojęcia, inny skorzysta. Ale mówi, ten, który myślał, że ma, który to, co ma, miał, nawet zostanie mu to odebrane. Nikt Jezus tutaj nie mówi, co to oznacza dla takiego człowieka, tutaj przynajmniej w Łukasza. W przypowieści o talentach tam nawiązuje do tego, któremu zabrano, że jest wyrzucony do ciemności zewnętrznej. Tam los razem z tymi, że tak powiem, wrogami. Nie chcę może łączyć tych dwóch przypowieści, bo uważam, że one są powiedziane w innym kontekście trochę, w innej w ogóle sytuacji. Jezus mówił o przypowieści o talentach w innej sytuacji niż w tym, kiedy powiedział to o tych minach, i w ogóle inny kontekst jest. Tam jest jakby, przy talentach jest kontekst taki, że też będzie o szafarstwie, o tym, żeby być gotowym na przyjście Jezusa, i tutaj jakby też to wszystko jest, ale tu jest w innej sytuacji to powiedziane, więc ciężko powiedzieć, że niektórzy mówią, że to pewnie to samo, tylko na dwa różne sposoby. No i tu jednak trochę jest różnic, więc nie mieszajmy, ale jedno jest pewne, nie chcesz, żeby ci było odebrane to, co masz. Obojętnie jaki by tam los cię spotkał, to uwierz mi, nie chcesz, żeby ci było to odebrane. I to nie jest dlatego, że ten pan był jakiś surowy i zły, tylko dlatego, że to ten człowiek był taki właśnie, co nic nie zrobił z tym, co powiedział. Pan powiedział, że można było łatwo mieć zysk, jak tylko do tego banku by się dało, żeby ktoś tymi pieniędzmi obracał. To byłby łatwy zysk, mały, ale łatwy, i byś nawet nic nie musiał robić, nawet byś nie musiał tego nie wiadomo jak chować w jakąś chustkę. Czasem się można pośmiać, że może zamienięcie w chustkę byłoby bardziej pracochłonne dla takiego człowieka, niż pójść i dać te pieniądze, żeby ktoś to inwestował, nie? Ale mówi, zostało mu to zabrane, i mówi, ten kto ma, będzie więcej dane, temu zaś kto nie ma, będzie odebrane. Czyli my chcemy być tymi, którzy mają. Chcemy być tymi, którzy mają, żeby jeszcze więcej Jezus dał. Więc nawet to się dzieje teraz, mam wrażenie. To nie jest tylko kiedy Jezus wróci, ale im więcej ty słuchasz Jezusa, im więcej z Nim czasu masz i słuchasz prawdziwie, co On powie do ciebie, i wykonujesz to, to On daje więcej takiego, więcej poznania Jezusa, więcej masz, wiecie, światła, więcej widzisz Go, więcej Go poznajesz, masz więcej, żeby się dzielić, nie? Tak jakby już ta inwestycja, ona się tutaj już zaczyna, wiecie, ona jakby już możesz z niej korzystać, aż do samego końca, aż Jezus przyjdzie, nie? I cały czas masz więcej. Ten kapitał jakby się tak cały czas dostajesz. A ten, kto nic nie robi, to nic nie ma. Cały czas stoi w miejscu. To jest wręcz nawet takie porównane tutaj z takim cofaniem się. No, mówi, my nie jesteśmy z tymi, którzy się cofają, tak? Ale tymi, którzy idą do przodu, biegną, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Żeby przypadkiem nie odrzucić tego, który mówi. Bo tak jak było powiedziane, odrzucić to nie po prostu, że że jakoś tu odrzucamy fizycznie, ale odrzucamy to, co Jezus powiedział, tak? Czyli nie zgadzamy się z tym, co Jezus powiedział, albo zgadzamy się, ale nie robimy tego, co Jezus powiedział. I na koniec, jak już Pan rozliczył się ze swoimi sługami, on mówi, ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Tu taki mocny obraz Jezus kieruje, gdzie mówi, są nieprzyjaciele, którzy nie chcieli, żeby ten był ich królem. Tu jakby w tym bliskim kontekście możemy zrozumieć, że to ci faryzeusze, ci saduceusze, którzy nie chcieli, żeby uznać Jezusa królem, to są ci, którzy nie chcieli, żeby on nad nimi panował. Ale ostatecznie możemy powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy nie chcą, żeby Jezus nad nimi panował, też wchodzą w skład tego, bo wiemy, jak Jezus był ukrzyżowany, no to tam było na przykład też, że ten jest przecież królem Żydów, Piłat mówi. Nie, my precz z tym królem, precz z nim. Nie? My nie chcemy takiego króla. Pełno ludzi tam krzyczało, wiecie, i wołało. To nie tylko tam jakaś garstka, nie wiem, z Sanhedryny czy coś. Cały tłum tak wołał. Później przecież jak Piłat napisał król żydowski na krzyżu Jezusa, to później oni, no nie pisz tak, no bo to on nie jest królem żydowskim, tylko napisz, że on powiedział, że jest, ale on nie jest. Piłat wtedy i tak był na nich trochę też zdenerwowany, bo go tak trochę też wrobili w to wszystko. No, co napisałem, to napisałem i tam macie jak macie, nie? To jest wasz król. Dla nich to było takie, wiecie, taka obraza, Żydzi przechodzili, widzieli to. I to było takie, no jak martwy człowiek zbity, totalnie umęczony z napisem król żydowski. To takie było poniżające dla Żydów, nie? Że to jest takiego macie króla. I wszyscy brali w tym udział. Nie? Kto ukrzyżował Jezusa? No Żydzi ukrzyżowali Jezusa. No nie Żydzi, tak naprawdę jak to, nawet chyba ta pieśń jest taka, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Bo Jezus przyszedł mnie uwolnić z grzechów. Ciebie uwolnić z grzechów. Czytaliśmy, szukać i zbawić to, co zginęło. Gdyby Jezus nie musiał szukać i zbawić to, co zginęło, gdybyśmy nie byli zginięci, że tak powiem, gdybyśmy nie zginęli, to by Jezus nie musiał umierać na krzyżu i szukać nas, bo byśmy byli wszyscy znalezieni i wszystko by było fajnie. Ale tak musiał szukać i zbawić to, co zginęło, czyli mnie. I dlatego ten krzyż musiał być. Więc mówi, tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcielibym ja królował nad nimi, nie? Przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. To jest też mocny taki obraz. Zawsze człowiek, wiecie, tak, ma taki obraz Jezusa, taki miłosierny sługa, uniżony. A tu Jezus wraca jako król i robi ostry pogrom. Mówi, zabijcie. Już nie jest, wiecie, taki, jak to się mówi, już nie jest baranek, tylko lew przyszedł. Może to nie jest takie wygodne, taki wygodny obraz, ale tak mówi słowo. I Jezus tak mówi. Nie na darmo tak jest. Jezus też to ostrzegał ludzi, że wiecie, ci, którzy w Niego uwierzyli, będą żyć, ale ci, którzy nie uwierzyli, już są osądzeni. To jest ten sąd. Przyjdzie sąd na ten świat. Jeśli człowiek ma mówione, tak, i głoszonego Jezusa, tak, i cały czas ma tę szansę taką, gdzie może przyjąć Pana, co nie, może uwierzyć, może iść za Nim, a mimo to stwierdzi, że nie, to jest właśnie to, że ja nie chcę, żeby On nade mną królował. Pełno jest takich ludzi, często jak oglądam jakieś tam, wiecie, debaty między wierzącymi a ateistami, to oni tak często mówią, ci ateiści, no Jezus to, no On był takim, no, fajnym człowiekiem i dużo z tych nauczeń było fajne, ale oni też zauważają, że o, no ale Jezus też powiedział na przykład właśnie, że no albo wierzysz we mnie, albo umrzesz. I to już im się nie podoba. Dlaczego im się to nie podoba? Bo nie chcą się poddać pod słowo Jezusa, nie? Nie chcą żyć tak, jak Jezus mówi. Im by się tylko podobało, że o miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. To jest takie dobre, no bo ludzie muszą się miłować i tak dalej. Ale już wszystkie te całe słowo związane z tym poddaniem i uznaniem, że Jezus jest jedyną drogą, Jezus jest jedynym Panem i nikt inny więcej, to już im się nie podoba. Oni już to zwalczają. Dlaczego ludzie tacy właśnie, oni nie wierzą innym? Bo oni nienawidzą Jezusa z tego względu, że to ich konfrontuje, że musieliby odrzucić swoje życie i iść za tym, co Jezus mówi. Dlatego ludzie nie chcą. Bo to jest konfrontujące. I Jezus mówi, że niestety, no, tych, którzy nie chcieli, bym nad nimi królował, to przyprowadźcie i zabijcie ich na moich oczach. Więc O tym wszystkim tak naprawdę wiemy jedno, tak? Jezus wraca. Na pewno powróci. Czasami człowiek może sobie tam, nie wiem, myśleć, że właśnie to tak długo trwa, a tak to wszystko trwa, jak było, jak będzie i tak dalej, jak to Piotr pisze, że wszyscy tak mówią, ale on mówi, chce, żeby wszyscy byli zbawieni, okazuje łaskę i cierpliwość, więc Jezus na pewno przyjdzie i dla nas, dla każdego z nas, a szczególnie dla nas jako usługujących też, bo wierzę, że na nas usługujących jest większa odpowiedzialność. Tak słowo mówi. Może mi się to tam średnio leży mi to, ale tak jest. No i co ja na to poradzę? Że jest większa odpowiedzialność. Żebyśmy się, jakąkolwiek mamy służbę, jakkolwiek wiecie, co Jezus nam dał, żebyśmy się nie zniechęcali, ale żebyśmy trwali w tym, co nam Jezus powierzył i żebyśmy dalej usilnie, wiecie, bardziej chcieli trwać w Nim, poznać Jego, żeby to się rozwijało, żebyśmy byli wyposażeni, żebyśmy mogli się dzielić z innymi tym, nie? Żebyśmy nie byli po prostu bierni, bo Jezus tu nie oczekuje bierności, tak, że się nic nie będzie działo, że zagrasz tak bezpiecznie po prostu, nie? Że się nie narazisz, że coś tam. Inwestowanie się wiąże z ryzykiem. Pomnażanie wiąże się z tym, że może się coś stać też. Ale tu Panu głównie chodzi o Twoją postawę, czy Ty go słuchasz. Czy Ty go słuchasz, czy posłuchasz Jego polecenia. Bo dał Ci wszystko, żebyś się mógł dzielić, żebyś mógł wzrastać, żeby się ciało Chrystusowe budowało. I mówi, nie chcę, żebyś to zmarnował, bo ja potrzebuję też innych. Innych chcę też, nie? Nie tylko Ciebie jednego. Jezus chce Ciebie, ale chce, żebyś Ty też dzielił się tym, co masz z innymi, nie? Żebyśmy nie zostali tak po prostu jeden. A Jezus wraca. Nie? I z Nim wielka nagroda dla tych zwycięzców, dla tych, którzy Go oczekują, którzy chcą Jego przyjścia, a wierzymy, Jezus mówi, że Duch Święty i Oblubienica mówią, przyjdź, Panie Jezu. Czyli ci wszyscy, którzy są ciałem Chrystusa, którzy są Jego Kościołem, którzy są napełnieni Duchem Jego, będą mówić, przyjdź, Panie Jezu. Bo ja już się nie mogę doczekać, aż Ty przyjdziesz. Bo chcę się z Tobą spotkać. Chcę poznać tak już na żywo tego, który oddał swoje życie za mnie. Czasem chcemy, żeby już... Czasem się też tak modlę, mówię, Jezu, przyjdź już, bo już po prostu mam dość tego całego dziadostwa na tym świecie. No, już tak po prostu bym chciał, żeby się wszystko zmieniło. Nie? Ale Jezus wie, kiedy jest odpowiedni czas. On mówi, że chce, żeby wszyscy byli zbawieni, a nie zginęli, ale wszyscy dostąpili zbawienia, ratunku. Szczególnie my wszyscy, którzy tu słyszymy w pierwszej kolejności, bo to, że to słyszymy, to nie znaczy, że my już jesteśmy, sprawa załatwiona. Ale Jezus jakby tak cały czas, wiecie, daje takie, żebyś był czujny, tak? Żebyś właśnie oczekiwał, żeby twoje oczekiwanie było aktywnym oczekiwaniem, nie takim po prostu pasywnym czekaniem na nie wiadomo co, ale Jezus wraca i wraz z Nim nagroda właśnie dla zwycięzców. No i dla tych, którzy nie zwyciężyli, tych nieprzyjaciół są. To też nas może skłaniać do tego, żeby być, że tak powiem, bardziej aktywni w głoszeniu innym, bo nie chcesz, żeby inni umarli, nie? Nie chcesz, żeby inne osoby doznały tego, co nie? Bo Jezus nie może postąpić inaczej, bo jest i miłością, i sprawiedliwością. Nie może być inaczej. Nie może, że tak powiem, zapomnieć wszystkim wszystkiego. Nawet jakby chciał, bo by sam sobie zaprzeczył. By złamał prawo Boże. Więc mówi, pomnażajcie, bo nadchodzi sąd. I bądźmy gotowi, bądźmy czujni i wiedzmy, że ten dar, który mamy pomnażać, jest od samego Jezusa. I że tylko z Nim możemy pomnażać, bo bez Niego nic nie uczynimy. Także amen.